Wszyscy doskonale wiemy, jak to jest. Idzie się do kina na najnowszy hit z jakiegoś gigantycznego uniwersum superbohaterów, akcja pędzi do przodu. I nagle, wiesz, w połowie filmu, dosłownie na ułamek sekundy na ekranie pojawia się jakiś dziwny rekwizyt w tle.
Zgadza się.
Albo bohater wypowiada jedno z pozoru zupełnie wyrwane z kontekstu zdanie i połowa sali milczy, chrupiąc popcorn, ale ta druga połowa gwałtownie wstrzymuje oddech.
No bo wyłapali easter egga.
Właśnie. Wyłapali easter egga. To takie drobne, starannie ukryte nawiązanie, które zmienia absolutnie wszystko w odbiorze tej konkretnej sceny. Oczywiście pod warunkiem, że zna się te poprzednie filmy.
Tak, współczesna popkultura wręcz obsesyjnie uwielbia takie mrugnięcia okiem do zorientowanego widza, prawda?
Dokładnie.
Daje to, wiesz, ogromną satysfakcję. Kiedy zauważamy te subtelne powiązania, czujemy się częścią jakiegoś ekskluzywnego klubu. Zmieniamy się z takich, no, biernych konsumentów treści w aktywnych detektywów.
Zwykły widz staje się badaczem.
O to chodzi. Detektywów, którzy potrafią dostrzec szerszą, zaplanowaną przez twórców narrację.
No dobrze, to spróbujmy teraz przenieść ten sam mechanizm, to nieustanne nawiązywanie, remiksowanie i odwoływanie się do starych wątków i zastosujmy go do najsłynniejszego, najgęściej analizowanego zbioru tekstów w historii ludzkości. Mówię oczywiście o Biblii.
Mhm.
Rozpracowujemy dzisiaj zjawisko, które dr Matthew S. Harmon w swoich badaniach określa jako The Bible's Use of the Bible, czyli, no, w dosłownym tłumaczeniu, jak Biblia korzysta z Biblii.
Tak.
Celem naszego dzisiejszego śledztwa jest zrozumienie, w jaki sposób ci starożytni pisarze nie produkowali po prostu w izolacji jakichś tam nowych słów. Oni celowo i z ogromną precyzją cytowali, modyfikowali i interpretowali wcześniejsze księgi. I żeby być dobrze poinformowanym o architekturze tych dokumentów, no to jest po prostu absolutny fundament.
Jasne. Ale musimy na samym wstępie oddzielić to zjawisko od takiego zwykłego, mechanicznego kopiowania.
Znaczy, nie mówimy o przepisywaniu.
Zdecydowanie nie. Nie rozmawiamy o bezrefleksyjnym przepisywaniu starych zwojów. Analizujemy proces, który zmusza nas do całkowitego przedefiniowania tego, jak te starożytne pisma w ogóle funkcjonują, prawda? Jak one komunikują się ze sobą nawzajem w obrębie tego samego kanonu.
O, wow, okej. Okay.
Zrozumienie tego procesu to nie jest tylko kwestia wyłapania, co dokładnie zostało zacytowane.
Aha.
Ale przede wszystkim rozwikłania, dlaczego dany autor w ogóle połączył te dwa konkretne fragmenty i jak to połączenie, wiesz, tworzy zupełnie nową teologię.
Zanim więc wejdziemy w detale i zaczniemy tropić te starożytne easter eggi, zdefiniujmy teren, po którym stąpamy. Bo wiesz, większość z nas na hasło cytat w Biblii ma przed oczami taki dość klasyczny obraz.
To znaczy?
No, autor Nowego Testamentu pisze coś o Jezusie, dodaje, jak napisano u proroka, po czym po prostu wkleja fragment ze Starego Testamentu.
Aha, taki model kopiuj i wklej.
Dokładnie. Ale te analizowane materiały pokazują, że to zjawisko jest znacznie szersze. Obejmuje ono również samych autorów Starego Testamentu.
Zgadza się.
Oni nieustannie czerpią z jeszcze wcześniejszych fragmentów tego samego Starego Testamentu. Badacze nazywają to, i tu będzie trudne słowo, skrypturalną egzegezą pisma.
Brzmi poważnie.
Brzmi jak potężny akademiczny żargon. Ale w praktyce oznacza po prostu jedno – pismo interpretujące samo siebie.
I świetnym dowodem na to, że był to, wiesz, w pełni świadomy, metodyczny proces badawczy samych autorów, jest pierwszy rozdział pierwszego listu Piotra.
Okej.
Znajdujemy tam fascynujący opis starożytnych proroków. Piotr pisze, że ci dawni wizjonerze niezwykle uważnie badali i dociekali znaczenia wcześniejszych objawień.
Czyli oni sami studiowali teksty?
Dokładnie tak. Oni doskonale wiedzieli, że słowa, które analizowali, miały jakiś głębszy, nienapisany jeszcze do końca kontekst. Aktywnie studiowali teksty swoich poprzedników, próbując zrozumieć, na jaki konkretnie czas i na jakie wydarzenia wskazuje duch.
Niesamowite.
Widzimy tu wyraźnie, że bycie natchnionym autorem nie oznaczało wcale jakiegoś biernego czekania na dyktando z nieba.
Jasne.
Ale oznaczało intensywną intelektualną i duchową pracę nad już istniejącym materiałem literackim.
I to zjawisko zostawia bardzo wyraźne ślady w tekście. Weźmy przykład z wewnątrz samego Starego Testamentu, na który wskazuje w książce dr Harmon.
Mhm.
Mamy 6 rozdział Księgi Izajasza. W momencie jego wielkiego powołania Bóg mówi do proroka słowa o ludziu Izraela. Słuchajcie stale, lecz nie rozumiecie, patrzcie stale, lecz nie poznawajcie. A potem dodaje, by ich serce stało się otępiałe.
Tak.
I ktoś czytający to tak w oderwaniu pomyśli, wow, niesamowicie oryginalna, poetycka fraza Izajasza.
A tu niespodzianka.
No właśnie. Nic z tych rzeczy. To jest celowe, niemal dosłowne zapożyczenie słownictwa z 29 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił tam setki lat wcześniej, cytuję, Pan nie dał wam serca do zrozumienia, ani oczu do widzenia, ani uszu do słyszenia.
Mhm.
Po prostu bierze ten stary kod językowy i używa go w nowym kontekście.
I tu badacze literatury stosują bardzo użyteczne kategorie. Mówią o tekście dawcy i tekście biorcy.
Okej, brzmi sensownie.
Księga Powtórzonego Prawa funkcjonuje w tym układzie no, jako tekst dawca, prawda? Dostarcza tego fundamentalnego słownictwa, pewnej takiej ramy koncepcyjnej.
Aha.
Z kolei Księga Izajasza jest tekstem biorcą. Przejmuje tę koncepcję, ale nie po to, by ją powtórzyć jako ciekawostkę historyczną, tak? Izajasz robi to, żeby zaaplikować ją do kryzysu w swoich własnych czasach.
Czyli aktualizuje przekaz.
Dokładnie. Mówi swoim słuchaczom, słuchajcie, jesteśmy w dokładnie tym samym duchowym stanie, przed którym ostrzegał Mojżesz.
I tu właśnie, wiesz, musimy się zatrzymać na dłuższą chwilę. Zjawisko tego tekstu dawcy i biorcy działa też oczywiście na linii Stary i Nowy Testament.
O tak.
Ale tam to przybiera znacznie bardziej kontrowersyjną formę. Spójrzmy na list do Rzymian. Paweł pisze tam, nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba.
Mhm.
Zapożycza to zdanie wprost z 30 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Ale zaraz po tym pytaniu dodaje w nawiasie swoje własne słowa. To znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół.
To jeden z najbardziej klasycznych przykładów egzegezy wczesnochrześcijańskiej.
I zarazem najbardziej problematyczny. Zatrzymajmy się nad etyką tego zabiegu. Paweł bierze starożytny tekst, wręcz wchodzi w środek cytatu i dopisuje zupełnie nową postać, o której oryginał nawet nie wspominał.
Tak to wygląda na pierwszy rzut oka.
Gdyby dzisiejszy dziennikarz zacytował wypowiedź jakiegoś eksperta z innej epoki i w nawiasie samowolnie dopisał, to znaczy, że ekspert popiera moją najnowszą teorię, no to natychmiast straciłby pracę za jawną manipulację, prawda?
Zdecydowanie.
Skoro więc Paweł tak drastycznie modyfikuje treść, czy my w ogóle możemy to jeszcze nazywać cytatem, dlaczego ówcześni czytelnicy nie odrzucili tego jako, no nie wiem, fałszerstwa?
To jest świetne pytanie. I kluczem jest tu zrozumienie, że nasza współczesna wrażliwość autorska podpowiada nam, wiesz, żeby traktować tekst jak jakiś nienaruszalny eksponat w muzeum. Za pancerną szybą.
Dokładnie, zmiana jednego słowa to wandalizm.
Właśnie. Ale starożytni, zwłaszcza w tradycji żydowskiej z okresu II świątyni, traktowali pismo zupełnie inaczej. Dla nich ten tekst dawca był żywym organizmem.
Żywym organizmem?
Tak. To, co robi Paweł, to nie jest po prostu kopiuj-wklej. On dokonuje egzegezy, z której wyciąga, jak to się określa w badaniach, taki rezultat egzegetyczny.
Aha.
W jego przekonaniu słowa Mojżesza o tym, że Słowo Boże nie jest niedostępne gdzieś tam wysoko w niebie, nie były tylko historyczną zachętą dla starożytnych Izraelitów.
Czyli on uważał, że to miało głębszy sens.
Paweł twierdzi, że te słowa jakby czekały w uśpieniu na swój ostateczny punkt kulminacyjny. I dla niego, wiesz, tym punktem kulminacyjnym, tym ostatecznym zbliżeniem się słowa do ludzkości jest po prostu wcielenie Chrystusa. On nie manipuluje tekstem po to, by kogoś oszukać.
Rozumiem.
On uważa, że dopiero to nowe wydarzenie historyczne całkowicie odsłania pełną, ostateczną głębię intencji tekstu dawcy.
Skoro wiemy już, w jak bardzo elastyczny, wręcz organiczny sposób starożytni autorzy czytali i przetwarzali te swoje teksty, no to rodzi się fundamentalne pytanie o stawkę tego wszystkiego. Bo dla wielu osób śledzenie takich powiązań brzmi jak, wiesz, fascynująca, ale jednak czysto akademicka zabawa dla historyków literatury.
Oj, to na pewno nie jest tylko zabawa.
No właśnie. W jaki sposób te literackie łamigłówki przekładają się na taki praktyczny wpływ na teologię i to, w co ludzie dzisiaj wierzą?
Ten wpływ kształtuje absolutnie każdy aspekt rozumienia Biblii i można go, powiedzmy, oprzeć na trzech kluczowych filarach.
Jakich?
Pierwsze z nich to sama egzegeza, czyli po prostu umiejętność poprawnego odczytania, co ten tekst w ogóle chce nam przekazać. Bez znajomości tych nawiązań czytamy Nowy Testament tak trochę w 2D.
Tracąc tę trójwymiarową głębię?
Dokładnie. Drugi filar to teologia biblijna, czyli śledzenie ewolucji tematów w czasie. To pozwala zobaczyć spójną, rozwijającą się oś fabularną od Księgi Rodzaju po Apokalipsę, zamiast widzieć w Biblii tylko taki luźny zbiór niezwiązanych ze sobą opowiadań.
Jasne.
No i trzeci filar to teologia systematyczna. To jest ten proces gromadzenia wszystkich tych rozsianych danych, by stworzyć spójną kategoryzację tematów. Na przykład taką logiczną odpowiedź na pytanie, jaka jest natura Boga w świetle całości tych tekstów.
Wiesz, te trzy filary brzmią wciąż mocno teoretycznie. Zastanawiałam się, jak to ściągnąć do parteru. I w materiałach źródłowych jest genialny przykład.
Który masz na myśli?
Wyobraźmy sobie kogoś, kto współcześnie otwiera Księgę Kapłańską. Czyta tam te niezwykle precyzyjne, rygorystyczne instrukcje dotyczące, nie wiem, składania ofiar ze zwierząt czy noszenia ubrań z dwóch różnych rodzajów nici.
No tak.
Przecież ten czytelnik nie wychodzi dzisiaj na podwórko budować ołtarza, prawda?
Raczej nie.
A jednocześnie ten sam czytelnik otwiera pierwszy list Piotra, który jest wręcz naszpikowany cytatami z tej samej Księgi Kapłańskiej. I ten człowiek bierze sobie bardzo mocno do serca powtórzone tamto starożytne polecenie Boga: bądźcie święci, bo ja jestem święty.
Tak, to prawda.
I skąd taki zwykły człowiek ma wiedzieć, które zasady wygasły, a które nadal obowiązują?
No i to jest właśnie to miejsce, gdzie to śledzenie sposobu użycia starego tekstu przez nowy rozwiązuje nam ten konkretny problem praktyczny. Analizując to, w jaki sposób Nowy Testament przetwarza Księgę Kapłańską, no, uzyskujemy klucz do zrozumienia.
Do zrozumienia, co uległo zmianie.
Właśnie. Co z powodu tych nowych wydarzeń historycznych, takich jak na przykład ofiara Chrystusa, uległo definitywnej transformacji, a co jak na przykład sam rdzeń tego wymogu świętości i odłączenia od zła stanowi niezmienną kontynuację moralną.
I powiem ci, że to zjawisko przypomina mi do złudzenia mechanikę aktualizacji oprogramowania. Zobaczmy to z perspektywy architektury IT.
Okej. Bardzo ciekawe ujęcie.
Stary Testament działa w tym systemie dokładnie tak, jak oryginalny taki bazowy kod źródłowy skomplikowanego programu. Z kolei pisma Nowego Testamentu funkcjonują jak wielka łatka systemowa, takie, wiesz, oficjalne patch notes wypuszczone przez głównych deweloperów po jakimś przełomowym wydarzeniu.
Prawna analogia.
Kiedy czytamy tę nową łatkę, ona dosłownie instruuje nas, jak ten system działa w wersji 2.0. Deklaruje bardzo wyraźnie, uwaga użytkownicy, pewne potężne moduły z pierwszych wersji, takie jak fizyczne składanie ofiar czy przepisy żywieniowe, zostały wygaszone.
Zdeprecjonowane?
W branży mówimy na to deprecated.
Od teraz już ich nie wspieramy, ale uwaga, inne kluczowe funkcje bezpieczeństwa, jak wymóg bycia świętym, wciąż są absolutnie krytyczne dla stabilności całego systemu i po prostu zostały przeniesione do nowej wersji.
To jest genialne. Ta analogia trafia w samo sedno mechaniki tego zjawiska. Nowy Testament, niczym ta aktualizacja, wcale nie odrzuca wartości pierwotnego kodu, bo przecież bez niego program w ogóle by nie powstał, ale optymalizuje jego działanie w zupełnie nowej rzeczywistości.
Teoretycznie więc mamy tu piękny, uporządkowany proces, wiesz. Stara baza, nowa łatka, wszystko jasne.
Datek z aktualizacji to praca detektywistyczna, w której te dowody były niszczone, przestawiane, a czasem całkowicie źle interpretowane przez stulecia, co sprawia, że to literackie śledztwo jest w ogóle aż tak skomplikowane.
Czy wiesz, na pierwszym miejscu listy przeszkód stoi po prostu problem hermeneutyczny.
Czyli?
Czyli bagaż naszych własnych, bardzo często w ogóle nieuświadomionych założeń. Problem polega na tym, że nikt z nas nie czyta tekstu z umysłem będącym zupełnie czystą kartą.
Zawsze mam jakieś okulary.
Dokładnie. Doktor Harmon wskazuje tu na bardzo jaskrawy przykład. Załóżmy, że ktoś przystępuje do analizy Ewangelii z takim żelaznym, ugruntowanym wcześniej, filozoficznym założeniem, że zjawiska nadprzyrodzone w ogóle nie mają prawa istnieć.
Aha.
Taka osoba zinterpretuje teksty mówiące o cudach czy o zmartwychwstaniu jako jakieś metafory, halucynacje albo późniejsze zmyślone dodatki redakcyjne.
No tak.
A zupełnie inaczej odczyta intencje autora ktoś, kto z góry zakłada realność tej sfery nadprzyrodzonej. Ten punkt wyjścia potrafi, wiesz, całkowicie zdeterminować wynik całego badawczego śledztwa, jeszcze zanim ono tak na dobre się rozpocznie.
Założenia to jedno, ale wyzwania mają też znacznie bardziej taką techniczną, wręcz przyziemną naturę. Chociażby, wiesz, zwykła chronologia.
Oj tak, datowanie ksiąg to koszmar.
No właśnie. Z źródeł wyłania się fascynujący problem, na przykład z księgą Joela. Naukowcy toczą spór, i to dosłownie od dziesięcioleci, o jedno wydawałoby się proste pytanie. Kiedy ta księga została w ogóle spisana? Przed upadkiem i wygnaniem Izraela, czy może dekady po nim?
To kluczowe pytanie.
Bo wyobraźmy sobie sytuację. Księga Joela i Księga Izajasza dzielą w niektórych miejscach niemal identyczne frazy. Na przykład te opisujące niszczycielski dzień Pana. Obie brzmią bardzo podobnie. Ale bez twardej, ustalonej daty powstania Joela, stoimy przed klasycznym dylematem kury i jajka.
Zgadza się.
Nie mamy bladego pojęcia, kto od kogo ściągał. Jeśli Joel pisał pierwszy, to on jest tym tekstem dawcą ostrzegającym przed nadchodzącym gniewem, a Izajasz buduje na jego ostrzeżeniu.
A jeśli Joel pisał później?
To on jest tekstem biorcą, który używa słownictwa Izajasza do interpretacji tego, co już się wydarzyło, prawda?
Brak pewnej osi czasu potrafi wręcz sparaliżować próby ustalenia kierunku literackiego wpływu. A to, wiesz, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Schodząc głębiej, napotykamy gigantyczne wyzwania językowe.
Językowe?
Tak. Badane teksty powstawały pierwotnie głównie w języku hebrajskim z pewnymi elementami aramejskiego. Ale w czasach powstawania Nowego Testamentu cały świat mówił i czytał po grecku. I wtedy na scenę wchodzi Septuaginta.
Czyli to starożytne greckie tłumaczenie hebrajskich pism.
Właśnie. To jej tekst najczęściej cytowali apostołowie.
I z tym konkretnym tłumaczeniem, z tą Septuagintą jest gigantyczny problem. W materiałach jest to opisane tak bardzo obrazowo. Wyobraźmy sobie cały zespół tłumaczy rozsianych w różnych miejscach i epokach.
Mm-hmm.
Jedni tłumaczyli pewne księgi w sposób, który dzisiaj nazwalibyśmy skrajnie drewnianym.
Niewolniczo, słowo w słowo.
Dokładnie, w ogóle nie zważając na to, jak to brzmi po grecku. To podejście tak przypomina te dzisiejsze analityczne przekłady, jak angielskie NASB, gdzie ta forma rządzi nad płynnością.
A drudzy?
Z kolei inni tłumacze tej samej Septuaginty, pracujący nad innymi księgami, mieli podejście niezwykle swobodne, dynamiczne. Chcieli oddać ogólny sens, te emocje i gładkość frazy. Podobnie jak dzisiejszy przekład NLT. Mamy więc potężny zbiór pism, którego różne części przetłumaczono przy użyciu dwóch wręcz sprzecznych ze sobą filozofii.
I te różnice stają się, wiesz, prawdziwą zmorą przy tak zwanej krytyce tekstu. Kiedy starożytny skryba siedział przy świece i przepisywał najnowszą kopię listu apostoła Pawła, często widział, że Paweł cytuje fragment ze Starego Testamentu.
Aha.
Ale ponieważ ten skryba znał ten fragment z Septuaginty po prostu na pamięć, to zauważał na przykład, że u Pawła brakuje jednego słowa. I to robił?
Poprawiał.
Właśnie. Mając dobre intencje, ulegał takiej pokusie naprawienia tekstu. Zrównywał ten cytat w liście z greckim oryginałem w Septuagince, po prostu dopisując to jedno słowo.
Wracając do naszej analogii, ten skryba zadziałał jak taki dobrze poinformowany, ale potwornie nadgorliwy pracownik wsparcia IT, wiesz?
Idealne porównanie.
Patrzy na najnowszą łatkę systemu, widzi jakąś usuniętą linijkę kodu i myśli sobie, oj, chyba deweloperowi tu się omyłkowo coś skasowało. Dodam to z powrotem, żeby program ładnie wyglądał.
Dokładnie.
A prawda mogła być taka, że apostoł celowo i z pełną premedytacją ominął to jedno konkretne słowo, by zwrócić uwagę czytelnika na coś zupełnie innego, by stworzyć jakiś genialny kontrast literacki.
Oczywiście.
I ten nadgorliwy skryba, chcąc pomóc, jednym małym ruchem pióra nieświadomie wymazał głęboki sens, nad którym autor się tak napracował. Skoro ci dawni kopiści narobili takiego bałaganu, to jak, powiedz, jak współcześni badacze są w ogóle w stanie udowodnić, że jeden autor celowo odwołuje się do drugiego, a nie, że to po prostu przypadek?
No to oczywiście wymagało stworzenia bardzo wyrafinowanej metodologii, swoistej, wiesz, skali pomiarowej. W materiałach, które analizujemy, nazywa się to spektrum wpływów. Ono pozwala kategoryzować powiązania od tych takich najbardziej oczywistych do tych wysoce dyskusyjnych.
Okej, i na samym szczycie tej skali, w tej strefie najwyższej pewności, znajduje się cytat.
Tak, tu sprawa jest prosta.
Autor po prostu najczęściej sygnalizuje swój zamiar, używając jakiegoś formalnego wprowadzenia, w stylu jak jest napisane albo powiedział pan. To jest taki starożytny, bardzo głośny i wyraźny przepis dolny.
Zgadza się.
Oczko niżej w spektrum leży aluzja. Tutaj autor wciąż zapożycza słownictwo, ale nie daje nam już tej wygodnej flagi w postaci wstępu. Po prostu dyskretnie wplata znane słowa we własne zdania. I tu materiały kładą na coś ogromny nacisk.
Na intencjonalność, prawda?
Dokładnie. W przypadku aluzji musimy mieć absolutną pewność, że to działanie było intencjonalne. Autor świadomie rzuca nam piłkę i wierzy, że mamy wystarczającą wiedzę, by ją złapać. Ale zastanawia mnie to, co jest jeszcze niżej na tej skali.
Wiesz, im niżej schodzimy, tym grunt staje się bardziej taki grząski. Trzeci poziom to tak zwane echa. I tu w świecie akademickim potrafią toczyć się niezwykle zacięte batalie, ponieważ echa bywają bardzo, bardzo subtelne.
Jak bardzo?
Często polegają na współdzieleniu zaledwie jednego bardzo unikalnego słowa czy bardzo specyficznej, krótkiej frazy bez absolutnie żadnej zapowiedzi. Jak odróżnić takie echo od zwykłego, no, losowego użycia tego samego słowa?
No właśnie.
Badacze muszą weryfikować gęstość takich wystąpień, badać rzadkość użytego słownictwa, a także sprawdzać spójność całego kontekstu tematycznego pomiędzy obiema księgami. To wymaga, wiesz, niezwykłej precyzji analitycznej.
Brzmi jak mrówcza praca.
A na samym dole tego spektrum umieszcza się podobieństwa tematyczne, gdzie teksty nie dzielą w ogóle wspólnego kodu językowego, ale wyraźnie widać, że po prostu eksplorują te same szerokie motywy teologiczne.
Z tego całego gęstego spektrum wyrasta potrzeba podejmowania pewnych fundamentalnych wyborów podczas analizy. W swojej książce dr Harmon opisuje aż 7 kluczowych wyborów hermeneutycznych, z którymi musi się zmierzyć każdy, kto chce poważnie badać te zjawiska. Zwróćmy uwagę na 2 z nich, bo one diametralnie zmieniają całą optykę czytania.
No tak. Pierwszy niezwykle istotny spór to konfrontacja podejścia odizolowanego z połączonego. W tej anglojęzycznej terminologii sequestered versus connected.
Aha.
Niestety, wiesz, to dzisiejsze środowisko akademickie wykazuje bardzo silną tendencję do parcelowania wiedzy i odizolowywania od siebie dyscyplin. Znajdziemy ekspertów, którzy poświęcają całą swoją karierę tylko na to, by badać nawiązania wewnątrz samego Starego Testamentu.
I nie wychodzą poza niego.
Dokładnie. Inni z kolei całkowicie się od tego odcinają i skupiają wyłącznie na tym, jak Nowy Testament używa Starego. Natomiast Harmon jednoznacznie postuluje podejście połączone.
Żeby badać to jako całość.
Właśnie. Argumentuje, że to zjawisko to jeden potężny, trwający od tysiącleci nurt literacki. Autorzy nowotestamentowi wcale nie wymyślili tego procesu na nowo. Oni po prostu kontynuowali tę gigantyczną konwersację.
A ten drugi wybór opisany w badaniach opiera się na mechanizmie, który nazywa się egzegezą prozopologiczną.
O, to jest fascynujące.
Kiedy czytamy tę nazwę po raz pierwszy, brzmi to bardzo zawile. Ale sam rdzeń tego pojęcia pochodzi od greckiego słowa prozopon, które oznaczało po prostu teatralną maskę, a szerzej twarz lub rolę odgrywaną na scenie.
Mm-hmm.
Zjawisko to występuje wtedy, gdy późniejszy autor bierze ten starożytny tekst dawca, w którym przemawiał określony człowiek i dosłownie nakłada na to nową maskę. Całkiem zmienia tożsamość mówcy.
I to właśnie ten zabieg, ten transfer wywołuje potężne zmiany teologiczne. Takim klasycznym i niesamowicie mocnym przykładem jest to, co dzieje się w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków.
Okej, posłuchajmy.
Autor tego listu cytuje obszerny fragment Psalmu 102. W swoim oryginalnym kontekście, jeszcze w Starym Testamencie, ten psalm to jest taka przejmująca, pełna udręki modlitwa ludzkiego cierpiennika. On z głębi rozpaczy woła do Boga, mówiąc: Tyś z dawna założyłeś ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich.
Modlitwa człowieka do Boga, prawda. Ale w liście do Hebrajczyków dzieje się po prostu coś niesamowitego. Autor nakłada na ten stary tekst nową maskę.
Dokładnie.
Twierdzi bez cienia wahania, że te słowa nie są już krzykiem zdesperowanego człowieka, zmienia architekturę całego fragmentu i przypisuje te słowa bezpośrednio samemu Bogu Ojcu, który rzekomo wypowiada je w stronę swojego Syna, żeby, wiesz, by podkreślić jego stwórczą potęgę i odwieczność. To całkowicie zmienia wektory tego tekstu.
Na tym polega potęga egzegezy prozopologicznej. Wskazuje nam ona, że pismo nie było traktowane jako jakaś tam skamielina, ale jako głęboko warstwowy materiał do niezwykle dynamicznej pracy teologicznej.
Powiem ci, że to bogactwo pojęć, te ukryte echa, problemy z tłumaczeniami greckimi, zmiany mówców. Można odnieść takie wrażenie, że żeby w ogóle zacząć zauważać te powiązania, trzeba mieć co najmniej podwójny doktorat ze starożytnej filologii.
Tak może się wydawać.
I spędzać całe dni w archiwach, jak ktoś, kto czyta te teksty wieczorem po pracy, bez znajomości hebrajskiego, może w ogóle zabrać się za rozpłątywanie tej węzłowej sieci w jakikolwiek praktyczny sposób?
Wiesz, eksperci zajmujący się tym tematem mocno podkreślają, by nie dać się wcale sparaliżować tym akademickim żargonom.
To pocieszające.
Sugerują takie oparcie się na dwóch filarach równoległego czytania. Czytaniu głębokim oraz czytaniu szerokim.
Czyli?
Czytanie głębokie to umiejętność takiego analitycznego zwolnienia tempa. Zamiast pochłaniać tekst całymi rozdziałami, trzeba zacząć zwracać baczną uwagę na nietypową składnię, na nagłe zagęszczenie metafor, czy wreszcie na te takie specyficzne, rzadkie słowa, które wywołują w nas to dziwne uczucie, że gdzieś to już słyszałem. To jest taka analiza pojedynczych pikseli.
Zwalniamy i patrzymy na detale. A czytanie szerokie?
Z kolei czytanie szerokie jest wręcz warunkiem koniecznym, by w ogóle nie stracić z oczu całości. To ciągłe analizowanie tego pełnego, wielkiego obrazu narracyjnego. Przesadne skupienie na detalach bez znajomości tych makrowątków biblijnych to szybka droga do budowania dziwnych, bardzo oderwanych od rzeczywistości teorii interpretacyjnych.
Jeśli chodzi o namacalne wsparcie w tym procesie, materiały wspominają o niezwykle prostym mechanizmie, który jest dostępny chyba prawie dla każdego. O systemie odsyłaczy na marginesach.
Tak zwanych cross-references.
Właśnie, one są wbudowane w większość dobrych wydań książkowych. Ale dla tych, którzy chcą pójść krok dalej, wspominane jest konkretne fizyczne narzędzie anglojęzyczne o nazwie Connecting Scripture New Testament.
O, to jest fantastyczne wydanie.
Oparto je na fantastycznie intuicyjnym, wzrokowym systemie kodowania kolorami, prawda? Aluzje, czyli te zakamuflowane zapożyczenia z tekstów starotestamentowych, zaznaczono w nim wyraźnie na zielono. Natomiast bezpośrednie, oczywiste cytaty wyróżniono kolorem niebieskim. Nawet takie pobieżne spojrzenie na stronę takiego wydania pozwala natychmiast uświadomić sobie, jak gęsto ten nowotestamentowy materiał utkany jest z wbudowanych, starożytnych odniesień.
To prawda. Ale to wizualne narzędzie oferuje jednak znacznie więcej. Na końcu znajduje się tak zwany indeks Starego Testamentu, który pozwala czytelnikowi dosłownie odwrócić ten proces śledczy.
I to jest bodaj najbardziej fascynująca funkcja.
Prawda.
Wyobraź sobie taką odwrotną sytuację. Zaczynamy naszą lekturę w zupełnie losowym miejscu w Starym Testamencie. Na przykład zagłębiamy się w jakiś historyczny epizod z Księgi Rodzaju.
Mhm.
Następnie otwieramy ten indeks, by sprawdzić konkretny werset i dowiadujemy się błyskawicznie, w których precyzyjnie punktach, w jakich listach czy ewangeliach apostołowie użyli tego konkretnego fragmentu setki lat później, by udowodnić swoją tezę. Mamy przed oczami gotową mapę ukrytych powiązań.
I to nam dobitnie uświadamia jeden niezaprzeczalny fakt. Pisma, które poddajemy dzisiejszej analizie, to w żadnym wypadku nie jest po prostu jakaś luźno zebrana biblioteka od izolowanych ksiąg. tak przypadkowo zebranych pod jedną okładką. Przed naszymi oczami dosłownie materializuje się gigantyczna, wielopokoleniowa i niezwykle precyzyjna konwersacja.
Konwersacja toczona na przestrzeni stuleci.
Zdecydowanie.
Właśnie. Głębiej i głębiej eksplorowali fundamenty obietnic zapisanych przez ich poprzedników, by poprzez nie nadawać sens zupełnie nowym, nieprzewidywalnym wcześniej wydarzeniom. Dokonywali literackiego remiksu języka własnych przodków z precyzją, która wprawia w osłupienie współczesnych badaczy.
Oj tak.
I powiem ci, że gdy tak zgłębiamy te mechanizmy, nasuwa mi się jedna, niezwykle taka prowokacyjna refleksja. Spójrzmy na to zjawisko z lotu ptaka.
Okej.
Mając przed oczami tekst, który z każdej strony jest powiązany dziesiątkami niewidzialnymi nici z innymi tekstami, gdzie jedno słowo potrafi natychmiast odesłać, wiesz, zorientowanego czytelnika do zupełnie innej księgi, nadając jej nowy kontekst.
Jasne.
Zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to wszystko funkcjonowało dokładnie tak, jak gigantyczny, mistrzelnie utkany system hiperłączy sieciowych i to na całe tysiącecia przed wynalezieniem internetu.
Wiesz, to jest absolutnie genialna i bardzo adekwatna perspektywa. Dzisiaj wystarczy nam jedno kliknięcie myszką, prawda, lub dotknięcie ekranu, by z czytanego właśnie artykułu przenieść się do innego archiwalnego dokumentu.
Który natychmiast rzuca nowe światło na sprawę.
Dokładnie tak. A w czasach starożytnych rolę tego takiego aktywnego linku pełniło po prostu precyzyjne użycie odpowiedniego, unikalnego słowa czy frazy z wcześniejszej księgi. To działało na wyobraźnię równie mocno i, wiesz, równie natychmiastowo.
I z tą perspektywą chciałabym was na koniec zostawić. Biorąc pod uwagę to, w jak wielowarstwowy, połączony ze sobą sposób przetwarzali i rozbudowywali informacje autorzy tych starożytnych tekstów, no warto zadać sobie pytanie, czy to nasze współczesne czytanie cyfrowe w sieci naprawdę jest aż tak niesamowicie innowacyjną rewolucją kognitywną, za jaką je uważamy?
Dobre pytanie.
A może prawda jest zupełnie inna? Być może po tej stosunkowo krótkiej z historycznego punktu widzenia epoce czytania takich drukowanych, zamkniętych w twardych okładkach, linearnych i odizolowanych od reszty świata książek, nasz ludzki mózg po prostu wraca teraz do bardzo starych fabrycznych ustawień.
Do korzeni.
Właśnie, wraca do niezwykle pierwotnego sposobu przetwarzania wiedzy, w którym mamy zakodowane to, że żaden tekst nie istnieje w próżni, a jego ostateczny, najgłębszy sens na zawsze i nierozerwalnie pozostaje związany z tym, do czego prowadzą jego ukryte linki. Zostawiamy to jako temat do własnych poszukań i eksperymentów dla Państwa, szczególnie dziś, kiedy tak często narzekamy na to, że, no wiesz, żyjemy w stanie permanentnego przeciążenia informacyjnego.
Zdecydowanie.
Być może odpowiedź na pytanie, jak sobie z nim radzić, kryje się właśnie w tym, jak przetwarzali złożoność ci, którzy tworzyli te niesamowite teksty tysiące lat przed nami.